Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry. W naszej audycji od czasu do czasu zaglądamy do radiowego archiwum i dzisiaj dzięki bogatej fonotece Przyberwińskiego zapraszam na spotkanie z Teresą Zarzeczańską. Znakomita pływaczka zasłynęła z przepłynięcia w puław kanału La Manche. W sierpniu minęło 50 lat od wielkiego pływackiego wyczynu. Zanim posłuchamy wspomnień pani Teresy, sylwetka pływaczki Lecha Poznań nakreślona na naszej antenie przez Marcina Januszkiewicza w podręczniku poznańczyka w 2003 roku.
Swój pierwszy poważniejszy kontakt z wodą nieomal przypłaciła życiem. Nie mając pojęcia o pływaniu, w wieku 10 lat postanowiła przespacerować się po dnie miejskiego basenu, skąd wyciągnięto ją na wpół utopioną. Pierwszy sportowy dyplom zdobyła w zawodach łuczniczych imienia Leszka Markiewicza, łucznika, który stracił życie kąpiąc się na jednej z poznańskich pływalni. Sama nauczyła się wreszcie jako tako pływać, kiedy miała 14 lat. 15 lat później ta właśnie poznanianka, Teresa Zarzeczańska, jako pierwszy reprezentant Polski przepłynęła w pław kanał La Manche. Z otwartą wodą pierwszy raz w życiu zetknęła się na sportowym obozie w Sierakowie, kiedy już była pewna, że chce pływać wyczynowo. 16-letnia wówczas Teresa, zawodniczka poznańskiego kolejowego klubu sportowego Lech, wypłynęła na wody jeziora pogrążona w upiornym strachu, że jego dno usłane jest szkieletami topielców. Pokonanie tych lęków uznała później za jeden z większych życiowych sukcesów. Czując się znacznie pewniej w sztucznych basenach, szybko zdobyła pozycję jednej z najlepszych, ale również najbardziej niedocenionych polskich pływaczek. Bo choć w 1967 roku zdobyła pierwsze Mistrzostwo Polski, rekord kraju na 400 metrów stylem zmiennym, a później poprawiła rekord kraju na 100 i 200 metrów żabką, tak zwani działacze nie znaleźli dla Zarzeczańskiej, uznanej ponadto pływaczką roku 1968, miejsca w ekipie olimpijskiej do Meksyku. Dwa lata później, zamiast najlepszej polskiej zawodniczki, na Mistrzostwa Europy do Barcelony pojechał jej klubowy trener, a w 1972 13-krotną rekordzistkę Polski tuż przed olimpiadą w Monachium uznano za zbyt starą, by mogła tam walczyć o medale. Nie mogąc liczyć na olimpijskie laury, 25-letnia poznanianka postanowiła osiągnąć cel niedostępny dotąd żadnemu Polakowi – przepłynąć w pław kanał La Manche. W sierpniu 1975 roku, po 3 latach przygotowań, a nade wszystko upartej walki o fundusze, nad angielski brzeg kanału dotarła 7-osobowa ekspedycja z Poznania, wyposażona w terenowy samochód tarpan z przyczepą, 2 kg czekolady z Goplany, spożywcze koncentraty z Amino, rybne konserwy z centrali rybnej i 6-osobowy ponton z grudziąckiego Stomilu. Sponsorem i mózgiem wyprawy był dziennikarz poznańskiej telewizji Teofil Różański, który do wspólnej kasy włożył za skórniaki z 3 oszczędnościowych książeczek samochodowych.
Kanał La Manche Teresa Zarzeczańska pokonała 30 sierpnia 1975 roku. O swoim wyczynie opowiedziała już kilka dni później na antenie Radia Poznań w rozmowie z redaktorem Andrzejem Prusińskim.
Z biciem serca czekaliśmy wszyscy na wyniki tej jakże ważnej próby. Wreszcie w zeszłym tygodniu agencje podały sensacyjną wiadomość, że pierwsza Polka, Teresa Zarzeczańska, pokonała kanał La Manche. Ziściło się chyba marzenie tej zawodniczki, marzenie, które ma wiele tysięcy pływaków, ale zaledwie około 200 zdołało to marzenie zrealizować. Gościmy w studio bohaterkę tej niecodziennej wyprawy, panią Teresę Zarzeczańską, a także lekarza, kierowcę, mechanika w jednej osobie, pana Zbigniewa Michalaka, trenera pływaczki pana Mirosława Rybkowskiego i prezesa oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich, pana Eugeniusza Pałksztę, prezesa, który był duszą tej wyprawy od samego początku i ją organizował. Prezentacji już dokonałem. Pani Tereso, może porozmawiamy na temat całości tej próby. Przyjechaliście do Anglin, bo startowaliście z brzegu
angielskiego.
Czy to jest łatwiejsza próba, czy trudniejsza niż gdyby pani startowała z brzegu francuskiego?
Otóż nie. Właśnie z brzegu angielskiego w kierunku francuskiego jest trasa trudniejsza. Ja musiałam podjąć trudniejszą trasę z wielu względów. Sprawy finansowe nie pozwalały nam na decyzję przepłynięcia do Francji z powrotem i dopiero z francuskiego brzegu, z łatwiejszej trasy do brzegu angielskiego. Pojechaliśmy nieco wcześniej, żeby przynajmniej 5-6 dni mieć czasu na zapoznanie się ze specyfiką kanału. Chodziło tu o poznanie przybrzeżnych prądów, które są bardzo silne, a poza tym z przyzwyczajeniem się do bardzo słonej wody. 3-4-krotnie większej niż miałam na Bałtyku.
O której godzinie pani wystartowała z brzegu angielskiego?
Dokładnie wystartowałam o godzinie 5:45 rano.
Czy ta godzina startu była czymś uwarunkowana?
O tak, warunkami przypływów i odpływów panujących na kanale.
Jaki czas pani uzyskała?
Dokładnie 11 godzin 10 minut, co właściwie mnie bardzo zaszokowało. Byłam nastawiona na pływanie w najlepszych warunkach 12 godzin, a nawet 20, jeżeli by były niesprzyjające warunki.
Przypomnijmy, jaką odległość pani pokonała?
Około 40 km, a chyba nawet o wiele więcej.
Spędziła pani w wodzie 11 godzin i...
10 minut.
10 minut. Czy w trakcie pływania miała pani jakiś kryzys?
O tak, jeden szczególny kryzys pojawił się już po 4 godzinach pływania i trwał bardzo długo, bo prawie 2 godziny. Jednak przezwyciężyłam, no i dalej szło już nieco lepiej.
Nieco lepiej. Pani zdaje się ma poczucie humoru. To był jeden taki groźny dość moment, a czy był jeszcze jakiś inny?
Przy brzegu francuskim, a więc w ostatnim etapie mojej trasy, jest szczególnie silny prąd. Ale może o tym to wolałabym, żeby opowiedzieli obserwatorzy i towarzysze mojej podróży, dlatego że ja sobie tak bardzo nie zdawałam z tego sprawy. Ja miałam świadomość, że płynę w przód, a się okazywało, że płynę w bok i w głąb kanału z powrotem.
Jak to wyglądało z kutra, lekarz wyprawy?
Kuter był wyposażony w radar i dzięki temu mogliśmy się orientować, w jakiej odległości od brzegu znajduje się Teresa. Było około 2 mil do brzegu i wtedy na radarze zauważyliśmy, że Teresa niestety nie płynie do przodu, tylko dryfuje razem z prądem, który notabene jest prądem wynoszącym pływaka na morze. Jeżeli, prawda, nie potrafi tego prądu przepłynąć, nie potrafi przeciwstawić się temu prądowi. Teresa w tym czasie akurat płynęła żabką dla rozluźnienia się i musieliśmy niestety użyć naszej perswazji, żeby ją przekonać o tym, że ostatnie pół do godziny musi płynąć co najmniej bardzo szybkim kraulem. Teresa to zrozumiała i wykonała to zadanie rzeczywiście rewelacyjne, bo wydaje mi się, że płynęła ten ostatni odcinek tak, jakby startowała co najmniej na 400 metrów. Także ukończyła całe pływanie w stylu znakomitym wprost i kondycja na brzegu francuskim była zachwycająca.
Proszę pana, jest pan lekarzem. Na pewno interesuje pana i nie tylko pana wpływ zimnej wody i ogromnego zasolenia na organizm pływaka.
Oczywiście w wypadku pływaków długodystansowych przede wszystkim najgorszą sprawą dla pływaka jest zimno. Temperatura wody na kanale początkowo wahała się od 17 do 18 stopni, ale w zasadzie przez cały prawie dystans wynosiła od 14 do 15 stopni. Także zimno na pewno daje się każdemu pływakowi we znaki. No poza tym druga sprawa to jest zasolenie. Woda jest szalenie słona i wpływa na wszystkie błony śluzowe, przede wszystkim błony śluzowe jamy ustnej. I Teresa naprawdę odczuła to na własnej buzi, że się tak wyrażę, ponieważ na drugi dzień w zasadzie język i podniebienie miała jak tarkę i miała trudności w związku z tym nawet z jedzeniem. Przeciwko temu właśnie wpływowi zimna na organizm smaruje się pływaka. W naszym wypadku była to polska lanolina, którą zastosowaliśmy. Rzeczywiście zdała bardzo dobrze egzamin, także Teresa była dobrze chroniona przed zimnem.
Panie trenerze, jak długo trwały przygotowania do tej wyprawy? Myślę oczywiście o treningu.
Sama Teresa przygotowywała się już kilka lat, to znaczy się co najmniej 3 lata. Współpraca z klubem naszym, to znaczy klubem płetwonurków w Poznaniu, zaczęła się w dniu, kiedy zrodziła się w ogóle myśl wyprawy. To jest w styczniu tego roku. I od stycznia razem z Teresą współpracowaliśmy do momentu wyjazdu i samego płynięcia.
Czy w międzyczasie pani Teresa brała udział w jakichś startach kontrolnych?
No jednym z przygotowań to był start w maratonie morskim z Helu do Gdyni.
Oczywiście traktowaliście go zupełnie treningowo.
Zupełnie treningowo. Chodziło o to, żeby po przepłynięciu Teresa wyszła świeża, żeby mogła ten dystans przepłynąć co najmniej jeszcze raz, bo to było co najmniej połowa kanału.
Pani Tereso, kto pierwszy złożył pani gratulacje na brzegu francuskim?
Więc obowiązkowo sędzia angielski, który poza tym dawał gwarancję zaliczenia próby. W przeciwnym razie, gdyby ktoś mnie prędzej dotknął poza sędzią, to to mogłabym być zdyskwalifikowana.
Z tego, co pani powiedziała, wynika, że regulamin jest niesłychanie rygorystyczny.
Bardzo rygorystyczny. W myśl regulaminu, od momentu startu do wyjścia suchą stopą na drugi brzeg nie mam prawa mieć kontaktu fizycznego z osobą drugą. Ten problem jest szczególnie drastyczny przy karmieniu. To znaczy, kiedy podaje mi się kubek z gorącym napojem czy z innym pokarmem, nie mogę dotknąć kutra. I tu jest ta możliwość, że wysoka fala może rzucić zawodnika niespodziewanie wręcz na kuter. Dotknięcie jest automatyczna dyskwalifikacja. Bardzo tego przestrzegałam i bardzo w tych momentach ja drżałam i wiem o tym, że cała moja ekipa również, ale wszystko się udało. Ja po chwyceniu kubka zaraz automatycznie odpływałam na bezpieczną odległość i wszystko po prostu było w porządku.
Wspomniała pani o fali. Czy fala była wysoka?
Więc połowa kanału była stosunkowo spokojna. Może stan morza wynosił gdzieś około 1 do 2 stopni Beauforta. Natomiast już gdzieś od połowy kanału, a im bliżej brzegu francuskiego, tym była większa fala i stan morza wynosił od 4 do 5, a wiatr wiał nawet około 6 stopni Beauforta. Także warunki w drugiej części kanału były już bardzo trudne.
Myślę, że wyprawa, ta niecodzienna wyprawa Teresy Zarzeczańskiej i pozostałych jej kolegów z ekipy nie doszłaby do skutku, gdyby nie włączył się w jej organizowanie oddział poznański Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Panie prezesie, słuchamy.
No cóż, ja tutaj mogę mówić raczej z marginesu, w tym gronie, w tym towarzystwie bohaterki, no i właściwie współbohaterów, bo współpraca, współgranie całej ekipy, niesłychana serdeczność wzajemna na pewno dopomogła, stworzyła klimat. Zależało nam, propagując tą ideę związania z morzem, propagując ideę jeszcze zbyt mało uświadomionego społeczeństwa, że staliśmy się państwem morskim, musimy też starać się o pewne jakieś typu szerszego, docierające do mentalności, do jakiejś romantyki, do wyobraźni ludzkiej efekty. No, tym efektem tutaj, że pierwsza Polka, więc nawet dorwę o kobiet, zresztą pierwsza przedstawicielka narodu polskiego, przepływa kanał. No cóż, trzeba dodać, że organizowana była w zasadzie wielkiej improwizacji do ostatniego momentu. Od sprawy samochodu, po sprawę funduszów. Podkreślić muszę chyba dosłownie jakieś duże poświęcenie całej ekipy. Wyposażenie było niesłychanie skromne. Pomogą zakłady pracy, pomógł zarząd miasta, zwłaszcza w osobie prezydenta Tuskiego. To jednak nie wystarczało, także no, trzeba szczerze sobie powiedzieć, były nawet kłopoty wyżywieniowe. No ale to jest chyba typowe dla naszych polskich warunków, że właśnie w sytuacjach nieraz bardzo trudnych, zdawałoby się dla innych zupełnie nie do przyjęcia, my potrafimy wygrywać, osiągać sukcesy. No.
Ojców sukcesu, jak słychać, nie brakowało, a ten najważniejszy, redaktor Teofil Różański, został później mężem pani Teresy i razem zarażali pływaniem kolejne pokolenia, tworząc sztafety m.in. w Morzu Bałtyckim. O tym m.in. nasza bohaterka wspominała w rozmowie z redaktor Hanną Urbaniak w roku 2011.
Pani Teresa Zarzeczańska nie dosyć, że sama pływała i odnosiła wielkie sukcesy i do dzisiaj pływa, to dzięki niej także pływają inne osoby, bo chyba teraz takim najważniejszym pani pływackim przedsięwzięciem jest sztafeta pokoleń.
Dla mnie to było najważniejsze, że nadal inspiruje i moje rówieśniczki, jak również młodzież i dzieci. 14-letnia dziewczynka, ale już pływaczka wyczynowa z klubu sportowego Warta w Poznaniu, Paulinka, zechciała wzbogacić moją sztafetę, tą taką okolicznościową na jubileusz. Była tą w sztafecie piątą według wieku. Ja 64-letnia jeszcze, ona najmłodsza 14-letnia, różnica, rozpiętość 50 lat, na 50-lecie. To również właściwie taka dla naszej sztafety po sukcesach wcześniejszych moich sztafet, światowych sztafet na kanale La Manche, jak również pierwszego światowego przepłynięcia z Kołobrzegu na Bornholm i wpisania się do Księgi Rekordów Guinnessa, to ta sztafeta pokoleń jest tylko na razie symboliczna, tak samo jak symboliczna ta rozpiętość 50 lat. Może być w przyszłości rozpiętość 100 lat, bo przecież niektórzy mają szczęście dożywać.
Przepłynięcie kanału La Manche zastąpiło Teresie Zarzeczańskiej udział w Igrzyskach Olimpijskich. A ciekawe, czy gdyby wysłano ją w 1968 roku do Meksyku lub 4 lata później do Monachium, to czy miałaby motywację, by porwać się na diabelski przesmyk i czy przeszłaby do historii? A tak wspominamy jej wyczyn do dziś, bo wykracza on poza sportowe osiągnięcia. Teresa Zarzeczańska-Różańska zmarła w listopadzie 2023 roku, 5 miesięcy po swoim mężu Teofilu Różańskim. Spoczywają we wspólnym grobie na cmentarzu Junikowskim.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.